Dziś skupimy się, tak jak zwykle, głównie na pracy dzielnicowych, ale porozmawiamy też o nieco innym temacie. Bardzo tajemniczo to brzmi, wszystko za chwilę wyjaśnię. Starszy sierżant Jakub Popławski z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, dzielnicowej gminy Mońki, jest naszym dzisiejszym bohaterem odcinka. Dzień dobry, panie sierżancie.
Dzień dobry.
Gmina Mońki to duża gmina?
Tak, ogólnie, no może w Podlaskim nie jest to duża gmina, ale około 15 tysięcy mieszkańców mamy w całej gminie, gdzie jest trzech dzielnicowych, bo jestem dzielnicowym zespołu dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, gdzie dwóch dzielnicowych jest na mieście Mońki, a ja jestem trzeci pozamiejskim, wiejskim tak zwanym, gdzie mam około 5 tysięcy mieszkańców. Tak, każdy z nas ma około 5 tysięcy mieszkańców, ja mam akurat 42 sołectwa. To... Także obszarowo troszeczkę zajmuje, ale no, ludnościowo około 5 tysięcy mieszkańców.
To ważna informacja, bo jak pan powiedział, że jest 15 tysięcy mieszkańców, pomyślałem sobie, że jak na jednego dzielnicowego 15 tysięcy mieszkańców, to już by było chyba troszkę za bogato.
No jest nas trzech, także
dajecie
radzimy
radę
sobie.
Za chwilę sobie porozmawiamy, co tam się ciekawego w Mońkach i nie tylko w gminie także dzieje. Tymczasem chciałbym serdecznie przywitać w studiu przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Razem z nami dziś komisarz Joanna Rzepniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś już, proszę państwa, 18 marca. Za trzy dni będziemy obchodzili pierwszy dzień wiosny, ten kalendarzowy. No i jak zwykle niektórzy młodzi ludzie, ale starym zwyczajem, bo to jeszcze ja pamiętam takie zwyczaje, pan aspirant też się szczerze uśmiechnął, czyli też pewnie pamięta, no niektórzy wybiorą się na wagary. No taka to tradycja związana z pierwszym dniem wiosny. No i powiemy dziś więcej o odpowiedzialności prawnej nieletnich. No i czy wagary to w ogóle wykroczenie? Na początku do pani komisarz pytanie. Czy wagary to wykroczenie?
Oczywiście, że nie. Natomiast wagary, takie może nie jednorazowe, ale kilkudniowe czy powtarzające się regularnie, mogą być traktowane jako okoliczność, która świadczy o demoralizacji nieletniego.
I wtedy taka sytuacja może trafić do sądu dla nieletnich.
Oczywiście, że tak.
No ale jeżeli jednego, bo to tak zabrzmiało jakby... ten jeden dzień, to tak nic się nie stało.
Dyspensa.
No tak, dyspensa, dokładnie.
A już widzę, do czego pan zmierza.
Absolutnie żadnej dyspensy nie ma.
No właśnie.
Absolutnie. I tego dnia policja będzie czuwała i będzie pilnowała, żeby ci nieletni, że tak powiem, nie podejmowali żadnych zachowań ryzykownych i żeby tych wagarów jednak było jak najmniej.
Ale dzisiaj generalnie młodzież ma coś takiego, że lubi chyba ryzyko. Jaka jest w ogóle aktualnie młodzież? Lubi uciekać ze szkół? Państwo na podstawie obserwacji policyjnej możecie coś na ten temat powiedzieć?
Na pewno są takie osoby, które dalej wagarują. Niemniej jednak w dzisiejszych czasach ta szkoła też jest troszkę inna. Ma tych nieletnich zachęcać, którzy gdzieś tam wagarują. No i mamy oczywiście sąd rodzinny, który, że tak powiem, którego nadrzędnym celem jest to, żeby dbać o dobro nieletniego i o to, żeby takiego nieletniego sprowadzić na dobrą drogę i żeby tych wagarów było jak najmniej.
O wagarach sobie za chwilę porozmawiamy. Jeszcze pan aspirant coś chciał dorzucić, że jak na wagary, to gdzie?
nie uzyskał pan tej informacji ode mnie, chociaż tak jak pan słusznie zauważył, czasy, gdzie chodziło się na wagary, no miło się wspomina, tak? Ale to były troszeczkę...
Nie powinno się tak miło wspominać,
ale
panie aspirant.
Powiem szczerze, że chyba to były, tak z własnego doświadczenia, chyba to były całkiem inne czasy niż teraz, tak? I też... Może to źle zabrzmi, tak, ale chyba kiedyś policja troszeczkę mniej się tymi młodymi ludźmi interesowała niż teraz. Natomiast co chciałbym jakby podkreślić, że od kilku już ładnych lat, tak, bardzo ciekawe inicjatywy są w szkołach organizowane, czyli po prostu w tych dniach po to, żeby może nie zniechęcić osoby chodzące na wagary. Są inicjatywy po prostu w środku robione, wewnątrz szkoły, tak, czyli różne zabawy, gry dla dzieci i miłe spędzanie czasu, więc ten jakby młodzież ma całkiem inny sposób na spędzenie tego czasu, nie musi uciekać.
Dobrze, porozmawiamy sobie o tych wagarach spokojnie, tymczasem wracamy do pana dzielnicowego, do pana starszego sierżanta Jakuba Popławskiego, dzielnicowego gminy Mońki. Wagary? Pan słyszał o czymś takim u siebie na swoim terenie?
Mnie na terenie są dwie bardzo malutkie szkoły, podstawowe, dwie wiejskie, ale
dlatego,
bardzo sympatyczne te szkoły są.
Pytam.
Tak, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z dyrekcją szkoły. Ja jako dzielnicowy jestem w stałym kontakcie z dyrekcją. Także będą w dniu wagarowicza organizowane w szkołach gry, konkursy, zabawy dzieciom. Także Raczej nasze dzieci będą w szkole, na terenie szkoły razem. Ja też będę uczestniczył w tych zabawach i grach z dziećmi. Także wspólnie spędzimy ten dzień wagarowicza.
Słowo wagary kojarzy mi się z ucieczką. Jeżeli ucieczki, to czy takie ucieczki małoletnich u pana na przykład gdzieś się zdarzają wśród tych 5000 mieszkańców?
No akurat 5000 mieszkańców to cała gmina jest, gdzie większość uczniów uczy się na terenie Moniek, miasta Mońki. A moje szkoły są dwie malutkie szkoły wiejskie, także u mnie nie zdarza się.
A generalnie ucieczki z domów? Bo tak mi się skojarzyło akurat wagarę i ucieczki.
Może jakoś długotrwałych nie było. Gdzieś tam były zgłoszenia, że ktoś tam nie wrócił, jest już późna godzina. Także mamy tutaj dziewczyny z Wydziału do Spraw Nieletnich i takie sprawy są rozwiązywane.
Trzymają rękę na pulsie.
Tak, dokładnie.
W takiej małej gminie i w takich społecznościach, gdzie małe szkoły występują, to też jest jeden minus, tak? Bo tam żaden uczeń nie jest anonimowy, bo tak naprawdę dzielnicowy go doskonale zna, tak? Przeprowadzając spotkania profilaktyczne w szkołach, nie ma możliwości nie zapamiętać wszystkich, więc jak dzielnicowy namierzy taką osobę, że tak powiem, na gminie, no to już jest pozamiatane.
To wie,
miasto jest anonimowe bardziej.
No, tak, faktycznie. Dokładnie. Wiemy dokładnie, o której godzinie nawet lekcje się kończą w tych szkołach i znam uczniów praktycznie już, można powiedzieć, że osobiście każdego. To także wiemy, czy są na lekcji, czy nie są na lekcjach, także nie ma z tym problemu większego na gminie.
Wydaje się, chciałbym teraz poruszyć taką trochę może dyskusję nawet wywołać. Wydaje się, że praca dzielnicowego w gminie, gdzie jest 5 tysięcy mieszkańców, gdzie każdy każdego zna, gdzie każdy zna pana dzielnicowego, gdzie dzielnicowy też pewnie większość mieszkańców zna, jest zdecydowanie łatwiejsza i lepsza niż praca na przykład w mieście. Czy państwo się ze mną zgadzacie?
No ja jako dzielnicowy akurat pozamiejski to mogę potwierdzić to. I podoba mi się praca tak poza miastem. Lepsze jest otoczenie, ludzie są bardziej...
Spokojniejsza jest praca?
Jak to znaczy myśli? Spokojniejsza, może taka sama praca jest jak i w mieście, tylko że ludzie są bardziej serdeczniejsi jeszcze i tak życzliwsi nam.
A pan, panie aspirancie, co by pan powiedział w tym temacie?
Myślę, że na pewno dzielnicowy tutaj ma rację, tak? Miasto, szczególnie duże skupiska ludzi są związane z tą anonimowością, tak? Ale też z taką migracją tych osób, więc na pewno też wyznaję zasadę, że jednak praca dzielnicowego miejskiego jest ciutkę trudniejsza, tak? Ale to właśnie jest z tym związane, że po prostu zazwyczaj ma i więcej troszeczkę osób, mniej terenu, ale więcej osób i też to właśnie z tą migracją jest związane, tak? Na wsiach jednak mieszkańcy, jak się wprowadzą, to mieszkają przez długie, długie lata, tak? Ta migracja jest bardzo, bardzo mała.
Z pokolenia na pokolenie
bardzo często, tak? Budują się obok siebie i tak rodzinami mieszkają, natomiast w mieście, no, związane to jest po prostu z migracją osób.
Tak na koniec jeszcze zapytam a propos tych wagarów. Pan wie, jak rozmawiać z młodzieżą, ma pan te różne spotkania prewencyjne w szkołach, czy czasami młodzież pyta, panie policjancie, a to uciekać to można, czy nie można, czy powinniśmy i tak dalej?
To znaczy, może nie pytają jeszcze tak, bo mam szkoły podstawowe dwie, są bardzo młodzi ludzie, jeszcze...
Jeszcze można nad nimi zapanować.
Tak, jeszcze nie myślą może o tym w szkołach tam bardziej... zawodowych, liceach, to już częściej się zdarzy. U mnie są szkoły podstawowe, także jest spokój.
No to dobrze. Oby ten spokój dalej panował. Stawiamy kropkę, a po przerwie porozmawiamy między innymi nieco więcej na temat programu Mam wybór, wybieram rozsądek. Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o odpowiedzialność prawną nieletnich. Czy taka w ogóle istnieje i czy wagary, o czym wspominaliśmy delikatnie na początku, ale chciałem rozwiązać, jakby trochę rozwikłać ten temat, czy wagary wpisują się w taką odpowiedzialność prawną nieletnich?
Oczywiście, że się wpisują i tutaj mamy tą różnicę, bo osoby dorosłe odpowiadają karnie, a osoby nieletnie odpowiadają, mówimy o odpowiedzialności prawnej, bo wobec nich nie stosuje się środków karnych, tylko środki wychowawcze bądź poprawcze, tak? I wagary są jednym z elementów, za które taka osoba może odpowiadać przed sądem rodzinnym i nieletnich.
No tak, tylko wydaje mi się, że tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy, rozmawialiśmy, to musiałyby być chyba takie przewlekłe wagary, takie trwające nieustannie, nie wiem, przez 2, 3, 4 tygodnie, żeby się policja tym zainteresowała, bo jeżeli ktoś nie przyjdzie raz do szkoły, no to chyba tutaj tematu większego nie ma.
Najprawdopodobniej tak. Niemniej jednak patrzymy na sprawę i każda sprawa jest inna, tak? Na taką sprawę patrzymy jakby całościowo, bo nie bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie wagarów. Jeżeli taka sprawa trafiłaby do sądu, załóżmy, że będą to jednorazowe, jednodniowe wagary, to do takiego nieletniego najprawdopodobniej przyjdzie kurator, który sprawdzi, jak taka osoba funkcjonuje w środowisku rodzinnym, jak funkcjonuje w środowisku szkolnym, czy zachowuje się odpowiednio, czy nie stwarza problemów wychowawczych.
Jednym słowem, same problemy.
Tak.
Z czymś takim są związane.
Na pewno i praca też wielu osób, tak?
No bo raz człowiek chciałby sobie poświętować ten pierwszy dzień wiosny, a tu się okazuje, że za chwilę jakiś kurator i jakieś same problemy. A to się tak może skończyć.
Może się skończyć, tak. Dlatego mamy inne propozycje, tak?
O.
Dlatego policja proponuje na przykład wiosenny turniej piłki siatkowej, który odbędzie się u nas w Białymstoku, w szkole podstawowej numer 9, gdzie policjanci będą grali w piłkę siatkową razem z uczniami klas 7 i 8. Tak? Proponujemy odwiedzenie jednostki policji, bo są organizowane w niektórych z naszych komend powiatowych czy miejskich otwarte dni jednostki, gdzie jest prezentacja sprzętu policji, gdzie jest pokaz wyszkolenia psów służbowych, gdzie można porozmawiać na temat zawodu policjanta. Mhm. Także takich propozycji na terenie naszego województwa jest bardzo, bardzo dużo. I tego dnia możemy zaproponować dzieciom zupełnie inny sposób spędzenia wolnego czasu, alternatywę do wagarów.
Pytanie od naszego słuchacza, ponieważ podczas pierwszego dnia wiosny na pewno tej młodzieży będzie bardzo dużo. Czy policja po pierwsze będzie wszystkich spisywać i czy takie spisanie nieletniego wiąże się z jakimiś konsekwencjami?
Oczywiście, że się nie wiąże z żadnymi konsekwencjami. Jest to zwykła czynność każdego policjanta, obowiązek wręcz, tak, gdzie legitymuje osoby, taka osoba jest sprawdzona w systemach pod kątem poszukiwań, tak? Czy nie uciekła już, no jeżeli mówimy o nieletnich, czy nie uciekła z jakiegoś ośrodka, bądź z domu, tak?
Ale...
I nie, z niczym absolutnie to się nie wiąże, tak?
Ale ślad już w systemie zostaje.
Ale tak samo taki ślad zostaje, jeżeli jest pojazd zatrzymany do kontroli, tak?
Pani komisarz, to są troszeczkę dwie różne sytuacje, bo ja tutaj mówię o spisywaniu nieletnich, a mówimy o prowadzeniu samochodu przez osobę dorosłą, posiadacza, właściciela tego pojazdu, bądź posiadacza prawa jazdy. To są chyba dwie różne jednak rzeczy.
To jest ta sama czynność, to jest legitymowanie, tak? Także tutaj nie ma też żadnych konsekwencji. Równie dobrze taka osoba mogłaby być wylegitymowana z uwagi, nie wiem, na taką sytuację, że gdzieś obok zostało popełnione przestępstwo, podany jest rysopis sprawcy, który jest podobny tak do danej osoby i wtedy też taka osoba jest wylegitymowana.
Świat współczesny pokazuje nam dokładnie, że nie każdy trzyma się zasad, które obowiązują nas wszystkich i niestety ten alkohol czasami nieletnim jest sprzedawany. Nie chcę wskazywać absolutnie jakieś konkretne przykłady, bo to nie o to chodzi, ale tak jest i myślę, że i pan dzielnicowy potwierdzi, że takie sytuacje się zdarzają i państwo jako przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji także. No i teraz pozostaje pytanie, czy jeżeli policja zatrzyma nietrzeźwych nieletnich, czy taka informacja trafia do szkoły, do sądu dla nieletnich, do rodziców i do, nie wiem gdzie jeszcze, do prasy, czy taka sytuacja jakoś, jak to jest w ogóle załatwiane? Bo jak jest pierwszy dzień wiosny, to bardzo często się pojawia ten alkohol, niestety.
Jeżeli ujawnimy osobę poniżej 18 roku życia, która jest pod wpływem alkoholu i nie mówimy tu o żadnych ilościach, to pierwsza taka moja uwaga. Policjant ma prawo, nie obowiązek, ale prawo, żeby przebadać taką osobę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Niemniej jednak, jeżeli tego nie zrobi, to w notatce, jeżeli użyje sformułowań typu, że była wyczuwalna woń alkoholu, czy był utrudniony kontakt z taką osobą, dla sądu to jest jednoznaczne jakby z tym badaniem. Tak? Także sąd potraktuje to, że taka osoba była pod wpływem alkoholu. Następnie takie materiały zostaną przesłane do sądu rodzinnego. Są to tak zwane materiały, które są sporządzone w trybie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli w niezbędnym zakresie. Policja ma obowiązek o takim fakcie powiadomić sąd rodzinny i nieletnich.
Tak? A dalej sąd?
Natomiast mamy jeszcze drugą kwestię tutaj. Bo ktoś ten alkohol udostępnił, sprzedał, podał. Tak, także tutaj jakby ta osoba, która w momencie, kiedy jest pod wpływem alkoholu, jest traktowana jako nieletni i odpowiada przed sądem. W drugim postępowaniu, gdzie mówimy o rozpijaniu małoletniego, jest traktowana jako osoba pokrzywdzona i w tym kierunku jeszcze się postępowanie toczy, żeby ujawnić, ustalić, gdzie ten alkohol był podany, sprzedany.
Kto udostępnił?
Dokładnie. Także tu jakby są
co za to grozi? Pamięta pani może z kodeksu karnego? To jest jakiś artykuł?
208 rozpijanie małoletniego, z tego co pamiętam, natomiast co do kary, to już gdzieś tam mi umknęła. I tu, jeżeli chodzi o tego nieletniego i o przebywanie pod wpływem środków, to wtedy sprawa trafia do sądu rodzinnego nieletnich i sąd jakby rozpatruje ją. Zdarza się tak, że jeżeli to jest jednorazowa sytuacja, to sąd albo upomina, albo nie wszczyna postępowania.
Ale zawsze jest w takiej sytuacji kurator,
tak,
prawda?
Na wywiad. Ale to nie jest taki kurator, który pełni już nadzór nad nieletnim, tak?
Także też możemy dodać, że mamy informację, do 2 lat więzienia grozi za udostępnianie alkoholu osobom nieletnim. Dziękujemy bardzo serdecznie osobom, które nam tutaj pomagają. Których nie widać, a pomagają. To
flaże.
Tak jest. Panie dzielnicowy, przeszło mi przez myśl, że sytuacje, w których możemy spotykać nietrzeźwych pijanych, mogą dotyczyć także terenów wiejskich, takich, gdzie pan na przykład pracuje. Pan się spotyka z takimi sytuacjami. Musiał pan wielokrotnie reagować w takiej sytuacji. Zgłaszał pan sytuację do sądu dla nieletnich? Czy raczej takie rzeczy nie mają miejsca u pana?
To znaczy mają miejsce, oczywiście, jak wszędzie. Też pełnimy służbę czasami na terenie miasta, czy podczas przejazdów. Jeżeli taką osobę gdzieś tam zobaczymy, że jest pod wpływem alkoholu, nieletnia, no to informujemy my jako dzielnicowi rodzica, sporządzamy z tego notatkę służbową, a sąd rodzinny informuje już Wydział do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.
Pan jako policjant pierwszego kontaktu, niech pan nam powie, jaki jest odbiór społeczny takich sytuacji. Kiedy wy jako dzielnicowi zatrzymujecie nietrzeźwych małoletnich, ta sytuacja trafia na przykład do sądu dla nieletnich, informowana jest szkoła, kurator, rodzice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest odbiór społeczny? Ludzie, na przykład rodzice mówią, dziękujemy, że pan zareagował, to dobrze, nie wiedzieliśmy, czy raczej jest na zasadzie, przecież to tylko raz, nic się nie stało, każdy był młody i tak dalej, i tak dalej.
Najczęściej ci rodzice dziękują nam, że gdzieś tam zauważyliśmy to, czego oni nie dostrzegli. Także z sympatią rodziców się tutaj akurat spotykamy najczęściej.
A czy ze współpracą?
Ze współpracą też na pewno, bo później gdzieś tam przeprowadzamy rozmowy z tymi rodzicami. Też kurator tutaj, jak koleżanka powiedziała, jest informowany też i później z tą osobą jeszcze gdzieś tam pracujemy troszeczkę jako dzielnicowi.
Jeszcze się spotykacie?
Jeszcze się spotykamy, tak, podczas obchodu gdzieś tam zajdziemy, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, też z rodziną porozmawiamy. Także mamy nadzór nad taką osobą i wiemy o tym jako dzielnicowi.
Czy dużo więcej dzielnicowych planujecie państwo uruchomić podczas pierwszego dnia wiosny jako Komenda Wojewódzka Policji, jako Wydział Prewencji?
Wydział Prewencji nie ma nic do tego, to o decyzję o pełnieniu służby podejmują właściwi komendanci
jednostek.
I jednostek organizacyjnych policji, tak, ale na pewno w tym dniu, zwłaszcza, że jest to jakby ten pierwszy dzień wiosny, tak, więc istnieje obawa, że jednak ktoś może się wybrać na te wagary popularne, tak, więc na pewno będzie wzmocniona obsada zarówno i dzielnicowych, jak i innych funkcjonariuszy, tak, a związane jest to przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa, tak, tu też powiedzmy, te wagary to wagary, tak? To można sobie tam gdzieś tam, zdarza się każdemu, tak? Chodzi o to, że przy tej większej ilości osób, które mogą się pojawić na mieście, też może do jakichś tam czy przestępstw dojść, czy do niebezpiecznych wydarzeń.
Dlatego reasumując to wszystko, co tutaj zostało powiedziane, pamiętajmy, że wagary to może nie jest wielkie przestępstwo, każdemu się na pewno zdarzyło bądź się zdarzy, ale musimy pamiętać, że jeżeli w trakcie tych wagarów, właśnie kto jest odpowiedzialny za dziecko, jeżeli dziecko pójdzie na wagary? Na kogo spada odpowiedzialność, jeżeli coś temu dziecku się stanie?
Znaczy dziecko, generalnie. Tak?
Jeżeli dziecko popełni tak wykroczenie bądź przestępstwo, to jakby też powinniśmy mieć świadomość tego, że taka osoba odpowiada sama za siebie.
A jeżeli zostanie potrącone na przejściu na pieszych dziecko? I w czasie, kiedy powinno być w szkole?
To nie ma, wie pan, jak ucieknie dziecko bez zgody rodziców, bez zgody nauczycieli, bez wiedzy nauczyciela, tak? No to tak naprawdę też nauczyciele nie ponoszą za to odpowiedzialności. Nauczyciel nie przywiąże tego dziecka i tego typu rzeczy nie zrobi, tak? No to trudno jest tutaj jakby odpowiedzialność przerzucać na nauczycieli. Natomiast dziecko jest odpowiedzialne samo za siebie, tak, w tym przypadku.
No ale mówimy o tym, że dziecko poniżej 18 roku życia, czy 16, nie ma jako takiej odpowiedzialności prawnej. Znaczy, inaczej, może nie to, że odpowiedzialność prawnej, tylko nie ma zdolności prawne? Jak to jest? No, dokładnie nawet nie pamiętam.
Ma odpowiedzialność, chwili. Właśnie ma tą odpowiedzialność prawną. I to jest troszkę inna odpowiedzialność niż mamy taką jak dorośli, tak? Natomiast to dziecko odpowiada za siebie. Jeżeli dzieciak pójdzie i ukradnie w sklepie 2 puszki Coca-Coli, to on ma sprawę w sądzie, on odpowiada przed sądem.
A nie rodzice?
Oczywiście, że nie. Mhm. Inna jest troszeczkę sytuacja, jeżeli dziecko na przykład dokona takiego czynu, które wiązałoby się z naprawieniem szkody. Sąd rodzinny może wtedy zobowiązać rodziców do naprawienia szkody. Ale ja się nie spotkałam z taką sytuacją, żeby coś takiego robił, a nieletni tą sprawę w sądzie ma i odpowiada. Najczęściej jest tak, że na drodze cywilnej pokrzywdzony pozywa rodziców i wtedy rodzice jakąś tam kwotę muszą zapłacić. Niemniej jednak to dziecko odpowiada przed sądem. Ono nie dostanie kary, tak? Takiej jak dorośli, ale dostanie naganę. Zostanie na przykład zobowiązane do określonego zachowania, na przykład przeproszenie pokrzywdzonego na sali sądowej, odmalowanie ściany w szkole, uczęszczanie na terapię. W przypadku nieletnich, którzy są na przykład uzależnieni od środków psychoaktywnych. Także tu jest troszkę inaczej, niemniej jednak za to odpowiada takie dziecko osobiście.
Reasumując, odpowiedzialność pozostaje przy dziecku, nawet jeżeli ucieknie, ale jeżeli coś się stanie, no to po pierwsze będą wyrzuty sumienia, po drugie odpowiedzialność prawna cała, która tutaj cała ta lawina jak ruszy, cała ta maszyna od sądu dla nieletnich poprzez kuratora, wizytę policji i tak dalej, i tak dalej. No, lepiej się zastanowić dwa razy niż zrobić coś, czego potem będziemy mogli bardzo żałować. No i też przypominamy o tej odpowiedzialności dotyczącej sprzedaży alkoholu nieletnim. Do 2 lat więzienia za to grozi, na pewno też jakieś grzywny, jakieś problemy związane może potem z koncesją sprzedaży alkoholu.
Plus papierosy, pamiętajmy o tym.
Papierosy
jeszcze.
Też. No,
do 18 roku życia również.
No, także to jeszcze wspomnijmy o innych używkach w takim razie.
No, nie, no to już to inne używki, no to wiadomo, no to już o tych innych używkach to już nawet nie musimy głośno mówić, bo to każdy doskonale wie. Także przed nami ten pierwszy dzień wiosny, cieszmy się tą wiosną, ale cieszmy się z głową. O czym informowali podlascy policjanci. Na koniec jeszcze ogłoszenie od pana aspiranta.
Szanowni Państwo, miło mi jest ogłosić, że trwa 12. edycja konkursu Policjant, który mi pomógł. Istotą tego konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy policji, szczególnie również dzielnicowych, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja do 31 maja 2019 roku za pomocą formularzy dostępnych na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.
Pan, panie dzielnicowy, już miał przyjemność występowania w takim konkursie? Ktoś pana zgłaszał?
No chyba jeszcze nie, przynajmniej nic o tym nie wiem dzień dzisiejszy.
No to w takim razie polecamy.
Ale też muszę jakby troszeczkę pochwalić województwo podlaskie, tak, garnizon podlaski przez ostatnie chyba 2 czy 3 lata w każdej edycji tego konkursu jest zawsze wyróżniany w gronie osób wyróżnionych, a jest to 5 osób zgłoszonych z całej Polski, tak, gdzie średnio zgłoszeń jest ponad 100, więc w każdej edycji występował policjant z garnizonu podlaskiego. Także no,
wiem, że panu to po prostu nie wypada powiedzieć, ale ja to powiem. Po prostu mamy dobrych dzielnicowych.
Tak, i byli to dzielnicowi właśnie.
No i już, i wszystko jasne. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wizytę dziś w studiu. Razem z nami byli jako bohater naszej audycji dzielnicowy starszy sierżant Jakub Popławski z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, dzielnicowy gminy Mońki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku reprezentowali dziś komisarz Joanna Rzepniewska.
Dziękuję.
I aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję.
Dziękuję.